Amen. Więc tytuł dzisiejszego słowa jest woda i prąd. I otwórzmy Ewangelię Jana, 4 rozdział i przeczytajmy pierwszych kilka wersetów wprowadzenia. Ewangelię Jana, 4 rozdział od 1 wiersza. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy studni, a było około godziny 6. Godzina 6, wtedy w Izraelu to 12. W trzeciej godzinie dnia nastąpiło wylanie Ducha Świętego, w Dziejach Apostolskich to była 9 rano. I teraz 6 to jest samo południe, więc początek siesty, raczej nikt się nie kręci, raczej wszyscy odpoczywają gdzieś w cieniu. Jezus tam przyszedł i usiadł. Wiecie, całe to słowo wzięło się z wizji, którą miałem na obozie uczniostwa, całe to słowo, które teraz głoszę, wzięło się z wizji, którą miałem na tym obozie uczniostwa, jak wracaliśmy z urlopu. W czasie modlitwy, gdy miałem zamknięte oczy, zobaczyłem halę zbudowaną z takich łuków, która była całkowicie napełniona, prawie tylko taki był mały odstęp między sufitem, była zapełniona wodą. I wiecie, i to był tak bardzo wyraźny obraz. Miałem cały czas zamknięte oczy i mówiłem, jak gdzieś to już widziałem. Boże, co to jest, co to za widok? I jak już wam opisałem, to pewnie niektórzy z was wiedzą, co to jest za widok. To jest zdjęcie filtrów warszawskich, zalanych wodą. Właśnie tam przy ulicy Filtrowej, te, które zostały zbudowane, jak budowano wodociągi warszawskie. Łuki po prostu, hal, które są wypełnione żwirem i innymi tam rzeczami, gdzie się filtruje wodę. I są takie zdjęcia, możecie je widzieć, że właśnie taki zalany pod sufit takie przestrzenie. I wtedy już wiedziałem, że to są filtry, że to jest woda i się spytałem, Boże, co ty chcesz mi powiedzieć? I Bóg mi powiedział, nigdy w Warszawie nie zabraknie wody. I to było bardzo ciekawe. Mówi to wszystko i Bóg mówi to wszystko. I później było spotkanie i zagłosiła. Modliliśmy się o ludzi. Później wieczorem, kiedy wróciłem do pokoju, wziąłem internet i mówię, muszę przestudiować temat, o co Bogu chodzi, że nigdy w Warszawie nie zabraknie wody. Zacząłem, szukałem tam roczniki historyczne, przeczytałem trochę o filtrach, przeczytałem wodnych, o wodociągach. I wiecie, sprawa jest taka, że w Warszawie od czasu, jak w czasach nowożytnych, od czasu, kiedy skonstruowano wodociągi, nigdy w Warszawie nie brakowało wody. Nigdy. Były tylko przerwy w dostawach wody i one były związane z tym, że na przykład w 1939 roku we wrześniu została zbombardowana elektrownia, nie było prądu i woda nie mogła być pompowana. I wtedy nie było wody. Czyli woda była, ale nie mogła być dostarczona ludności, bo pompy nie działały. I później kiedyś jeszcze parę razy, jak były jakieś takie lokalne awarie, wiecie, zawsze są jakieś awarie, bo rura gdzieś pęknie, jakieś tam odetną jakiś blok czy coś takiego. Były jakieś tam przerwy w dostawach prądu, więc też wody nie było, wiecie, był kryzys i tak dalej. Natomiast nigdy nie było takiej sytuacji, że nie zabrakło wody. Więc ja mówię, Boże, dlaczego ty mi mówisz, że nigdy wody nie zabraknie? I wtedy Bóg skierował moje myślenie na temat wody, które jest w Biblii. I wiecie, w Biblii, w Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangelii Jana, woda oznacza obecność Bożą, obecność Ducha Świętego. I Bóg mi powiedział, że nigdy nie zabraknie obecności Ducha Świętego w mieście. I wiecie, kiedy później zacząłem studiować te fragmenty z Ewangelii i stwierdziłem, że jeszcze jest ten drugi element, ten element prądu. Kto jest tym prądem? Kto jest tym prądem, który tą wodę dostarcza? Który jest tym prądem, który tą wodę pompuje? I stało się dla mnie oczywiste, że to my jesteśmy tym prądem. Że to my powodujemy, że ta obecność, która jest wszechobecna i wszechdostępna, ona dociera do mieszkańców tego miasta i ożywia ich. Duch Święty jest w tym mieście, on jest bogaty w tym mieście, jego nigdy nie zabraknie. Natomiast my musimy być tymi, którzy podadzą tego ducha, który gasi wszelkie pragnienie, także nikt już nie pragnie, kiedy się napije tego ducha, tym, którzy potrzebują się go napić. Jeszcze jedną taką miałem myśl, przypomniało mi się widziałem też takie graffiti. Może widzieliście, kiedyś to umieszczałem w internecie dosyć często. Kto rządzi w mieście? Widzieliście to, pamiętacie? Kto rządzi w mieście? I był podpis, był napis tak. W mieście rządzi prąd. Bo ma kontakty. Rządzi ten, kto ma kontakty, tak? Kto ma plecy, kto ma kontakty, kto ma układy. Ale tutaj akurat jest, w mieście rządzi prąd, bo ma kontakty. Wszędzie ma kontakty. I wiecie, i teraz mi się to wszystko razem spasowało, że w tym mieście jest obecność Ducha Świętego. Ona jest obfita. Bóg prorokuje, przekazuje nam proroctwo na ten temat, daje objawienia, że my czekamy na Boże poruszenie, że to poruszenie będziemy doświadczać w coraz większej mierze. I teraz tymi, którzy mają się przyłączyć do tej wizji, do tych pełnych filtrów wody, pełnych zalanych hal wodą, obfitością Bożej obecności, jesteśmy my, którzy pompujemy to i przekazujemy tym, którzy potrzebują tej wody się napić. I to my jesteśmy tym prądem. Więc słowo dzisiaj to jest woda i prąd. I teraz, kochani, chciałbym, żebyśmy dalej czytali ten fragment z Ewangelii Jana. Więc Jezus przyszedł do Samarii, przyszedł do tego miasta Sychar, usiadł przy studni i jest południe. I wiecie, dla mnie Jezus w tej historii jest tym, który jest tym prądem, który tę wodę podaje. I jak będziemy czytać, to zobaczycie i stanie się dla nas oczywiste. I też chciałbym, żebyśmy byli tymi, którzy przyjmą zachętę do tego, żeby być tym prądem, który tę wodę pompuje. Żeby być tą energią, która po prostu przekazuje tę wodę tym, którzy są spragnieni. Jezus jest dla mnie w tej historii niesamowitym przykładem. Kiedyś, około 20 lat temu, głosiłem w szkole biblijnej ewangelizacji na podstawie spotkania Jezusa z Samarytanką. Nie pamiętam, co tam uczyłem, ale pamiętam jedną rzecz, którą zapamiętałem, że Jezus zajmował się również ewangelizacją indywidualną. Że potrafił się spotkać z człowiekiem jeden na jeden i być w tym spotkaniu bardzo skutecznym. Wiecie, więc przeczytajmy sobie tą historię i zobaczmy, w jaki sposób to może wyglądać. My czasami jesteśmy zablokowani w tym, żeby głosić Ewangelię, żeby przekazać świadectwo żyjącego Boga ludziom, ponieważ mamy gdzieś wyobrażenie o innych ludziach, którzy to robią. Na przykład ktoś nam głosił Ewangelię. Na ulicy, jakiś przyjaciel, albo widzieliśmy jakiś film, albo opowiadano nam to w kazaniu, jak to ten spotkał tego i przekazał mu tę Ewangelię. Powiem wam, te ilustracje bardzo często blokują nas, nie zachęcają, ale właśnie blokują, żeby być użyci w głoszeniu Ewangelii, ponieważ jest tam jakiś nadany szablon i schemat, który nie pasuje do naszej osobowości. Może nawet mówimy, ja bym chciał, żeby to tak było, ale jak to się ma do mnie? I wiecie, kiedy dzisiaj studiowałem ten fragment, ten czwarty rozdział Ewangelii Jana, to zobaczyłem, że on jest bardzo uniwersalny, że on pasuje do bardzo różnych typów osobowości. I dobrze, zacznijmy i pomału, punkt po punkcie, zobaczmy, jak dzielić się życiem, jak dzielić się obecnością Ducha, która jest wszechobecna, jak przekazać ją innym ludziom. Może jeszcze jedną rzecz powiem, taka, która mi chodziła mocno po głowie, a teraz mi znowu wypadła i za chwilę pewnie wróci. Amen. Jak wróci, to powiem. Dobrze. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Więc mamy samotne spotkanie dwóch osób, Jezusa siedzącego przy studnie, kobiety, która przychodzi nabrać wody. Jezus ją zaczepia i mówi, żeby wziąć wody. Pierwsza rzecz, do której wierzę, nas tutaj ta historia zachęca, to jest taka, że Jezus jest Żydem, ona jest Samarytanką. Oni są ludźmi innych religii, innych kultur, innej narodowości. I teraz to, co jest dla mnie zachętą, to jest to, że my wszyscy możemy głosić Ewangelię, jeżeli odważymy się na przekroczenie pewnych granic. Wiecie, możemy bardzo naturalnie zgłosić Ewangelię. Myślę, że Bóg nas bardzo często będzie posyłał do ludzi takich jak my. Kobieta kobiecie, mężczyzna mężczyźnie, Polak Polakowi. I to jest generalna zasada. Ale wiecie, również Bóg chce nas używać wobec ludzi, o których nie mamy zbyt wiele wyobrażenia i z którymi niekoniecznie możemy czuć się zidentyfikowani emocjonalnie. Że to nie są jakieś takie paralelne dla nas osoby. Tylko kosmici. Ludzie z innego świata, ludzie, którzy nie bardzo do nas pasują. My się czymś innym interesujemy, oni interesują czymś innym. Wiecie, człowiek, który wbudował dom, o którym wam już opowiadałem, który jest naszym sąsiadem, przez wiele miesięcy, kiedy budował dom, był dla mnie taką bratnią duszą. Taki serdeczny człowiek, jak ja serdeczny. Uśmiechnięty, tak jak ja uśmiechnięty. I w ogóle takie same rzeczy opowiadaliśmy o tym, że Bóg nam zesłał normalnie anioła, pomógł nam płot zbudować i wynilowalować teren i załatwił sprzęt. Nowy człowiek się przeprowadził, a popycha mój dom i dał mi robotników, którzy odtynkowali mój garaż. I wie, normalnie anioł z nieba się przeprowadził. Tyle rzeczy pchnąłem, zbudował mojego domu, która jest ciągle niezakończona od 17 lat. Mówię po prostu... Ale pewnego dnia nastąpił zgrzyt, bo nagle się dowiedziałem, że to jest zupełnie inny człowiek niż ja. Nie chcę opowiadać o jego grzechach, których ma sporo na koncie, ale nagle okazało się, że to jest zupełnie inny świat. Któregoś dnia wieczorem zaprosił przyjaciół, zrobił grilla i puścił muzykę. Tam kilka rzeczy było. Po pierwsze, że ją puścił. A przecież my mieszkamy po prostu na terenie po prostu przyrodniczym. Prawie rezerwat ptaków tam mamy. Kto to w ogóle muzykę puszcza w takim terenie? Później oni śpiewali do tej muzyki. Poza tym, co to była za muzyka? Taka muzyka powinna być zakazana. Trzeba w Sejmie przedłożyć po prostu ustawę o zakazie pewnej muzyki, bo to po prostu deprecjonuje społeczeństwo. I on tej muzyki i parę takich innych rzeczy. I tak pamiętam, że usiadłem w domu i sobie pomyślałem, mówię, a mogło być tak pięknie. Nagle się okazuje. I wtedy wiesz, ale szok minął i dotarło do nas, że nie, my jesteśmy posłani dla tego człowieka. My jesteśmy nadal posłani, nadal mamy się o niego modlić, nadal mamy go zapraszać do domu, nadal mamy z nim rozmawiać i było super. Teraz wyjechaliśmy na urlop i oddaliśmy mu klucze od naszego domu, żeby się wszystkim zajął przez 3 tygodnie i dalej to budujemy. Ale wiesz, Bóg tutaj, kiedy Jezus spotyka się z tą Samarytanką, to pokazuje mi, że my możemy naprawdę przekroczyć granicę. Że to nie jest zbyt trudne, że nie musimy człowieka rozumieć, znać jego religię, znać jego upodobania. Po prostu wystarczy, że przekroczymy pewną granicę. I Jezus decyduje się, żeby na tą granicę przekroczyć. To jest pierwszy punkt. Jak ktoś notuje, to może sobie zrobić parę dzisiaj fajnych punktów będzie. Drugi punkt, później już nie będę mówił drugi, trzeci, bo mi się poplączę, będę mówił kolejne, ale jak zaczynam, to mogę mówić pierwszy, drugi. Drugi punkt jest taki, zobaczcie, w jaki sposób Jezus przełamuje tą barierę. W spotkaniu z tą Samarytanką. My oczywiście, kiedy myślimy o tych stereotypach w głoszeniu Ewangelii, to myślimy sobie, pewna forma napaści musi teraz nastąpić. Czyli tak jak nas spotykają pod domami centrum, kiedyś mnie spotkał taki gościu i mówi, proszę pana, czy może pan podtrzymać taki kartonik? Ja wziąłem ten kartonik i już on zaczął. Się okazało, że to jest jakiś zegarek, jakiś budzik do gotowania jajek i on jest w ogóle super i muszę taki mieć, a jak nie lubię jajek, to przy tym budziku na pewno pluję jeść jajka i w ogóle. Wiesz, ja próbowałem tego jajka, tego budzika jak gorącego kartofla pozbyć się, ale on był sprytny, był po szkoleniu, więc ręce zabierał, odsuwał się. Ja nie mogłem mu oddać tego czasomierza do gotowania jajek, a on mnie dalej wkręcał. Wiecie, po paru minutach już naprawdę byłem gotów kupić to 10, żeby już on mnie zostawił i pójść sobie. Więc wiesz, teraz to był pierwszy punkt, przełamanie barier. Drugi punkt, jak przełamać te bariery? I my często myślimy, że Boże, jak będę głosił Ewangelię, to teraz będę musiał spaść na tego człowieka jak grom z jasnego nieba. Będę musiał mu lutnąć, zaskoczyć go, przyjąć na klatę później to jego zaskoczenie, to jego szeroko otwierające się oczy i opadającą szczękę. I będę musiał mu powiedzieć, to nie tak jak myślisz, jak ten kochanek przyłapany po prostu w łóżku, to nie tak jak myślisz, jak to w filmach jest, i zacząć mu jednak wybrnąć z tego i powiedzieć, że Bóg jest dobry i że jestem tu po to, żebyś ty był zbawiony. Ale wiecie, już czujemy wszyscy emocjonalnie, że już jest po ptakach. Już jest po robocie, bo po prostu ten szok eliminuje wszelkie zaufanie i po prostu... Więc wiecie, czego nas Jezus uczy? Zobaczcie, jak Jezus zaczyna do niej mówić. Rzekł do niej Jezus, daj mi pić. Dla mnie jest to zaskakujące, że Jezus zwrócił się z prośbą do tej osoby, że ona coś zrobiła dla niego. Wiecie, to jest niesamowite, że my... To jest w ogóle taki, że możemy zacząć w sposób zupełnie nieszablonowy, w jakikolwiek może sposób się zacząć ewangelizacja. Tego dotyczy ten punkt. Że to nie musi być tak, jak mamy utrwalone w głowie w postaci jakiejś napaści na drugiego człowieka, ale to może być po prostu poproszenie kogoś o pomoc, żeby on coś dla nas zrobił. Więc to jest fascynujące. Bóg cię wysyła do głoszenia Ewangelii, a ty możesz kogoś poprosić o pomoc. Pamiętam, jeden pastor w Warszawie dzielił się taką dyskusją, która nastąpiła wewnątrz zboru, ponieważ mieli chór w kościele i postanowili, że będą do tego chóru zapraszać ludzi z miasta, którzy lubią sobie pośpiewać. I wszystko było dobrze, dopóki nie zaprosili tego chóru, żeby śpiewał na nabożeństwach. I nagle zaczęła się dyskusja w zborze, czy to jest wszystko po kolei, żeby niewierzący stali na scenie i śpiewali pieśni uwielbienia, kiedy to jest przecież ten święty czas naszej mszy, naszego ewangelicznego nabożeństwa, i że to wszystko dobrze. I ten pastor musiał dużo czasu poświęcić, żeby wytłumaczyć tym ludziom, że to jest sposób na przeprowadzenie tych ludzi do Chrystusa, dać im śpiewać w tym chórze. I niektórym ludziom to po prostu trzeszczało w głowach, bo nie mogli swoich religii pokonać. Jak to jest po prostu? Jeszcze zaczęli sobie snuć, a co by było, gdyby niewierzący głosił teraz kazanie? I w ogóle, wiesz, posuwali się coraz dalej w tych swoich strachach i lękach. Wiesz, myślę, że my możemy do ludzi bardzo dobrze dotrzeć, kiedy my ich uszanujemy jako ludzi obdarowanych czymś, z czego my możemy skorzystać. My nie jesteśmy posłani do ludzi jako, wiesz, do żebraków, którym najpierw musimy udowodnić, że są nadzy i ślepi, i później zmusić ich do przyjęcia jedzenia z naszej ręki. Ludzie generalnie żyją, mają jakieś poczucie wartości, dokąd zmierzają, czegoś chcą, kimś są. I teraz, kiedy my idziemy do nich, to bardzo ważne jest, żebyśmy my w miłości uznali na początku to, kim oni są. Że to są wartościowi ludzie, że oni coś robią. Wiecie, w takim ewangelicznym, ortodoksyjnym myśleniu przebiega taka gruba linia, która dzieli świat na wierzących i niewierzących. I ta gruba linia powoduje, że w ten świat wierzących wrzuca się wszelkie dobro, a w ten świat niewierzących wszelkie zło. Więc jeżeli spotykamy człowieka, to już my wiemy, że my jesteśmy ci dobrzy, którzy nawet jak im się nie wiedzie, to i tak mają o niebo lepiej niż tamci. Bo mają Boga. A tamci chociażby mieli nawet udane życie, to nie mają nic, są nędznikami, skończonymi, przegranymi, idącymi do piekła. I my się tego podziału trzymamy, jak tonący brzytwy, żeby wypełnić swoją rolę. Powiem wam, Jezus tak nie robi. Jezus przychodzi, jeżeli widzi, że ktoś coś potrafi, to on to uznaje, ponieważ jego Ojciec, który stworzył świat i stworzył każdego człowieka i który sprawia, że słońce świeci i deszcz pada na tak samo nad wierzącymi, jak i niewierzącymi, on obdarzył tych ludzi pewnymi darami, umiejętnościami i on teraz przychodzi, żebyśmy my, przyprowadzając tych ludzi do nadziei, jaka jest w Chrystusie, do napełnienia Duchem Świętym, bez którego nie mogą żyć i ciągle będą pragnąć, możemy na początku uznać, że oni mają niesamowite dary. I wiesz, Jezus do tej Samarytanki mówi: daj mi pić. Jezus nie przychodzi do Samarii, nie siada i nie mówi tak: o, ty jesteś Samarytanka, posłuchaj, to teraz ja ciebie nauczę, jak żyć i nie będziesz nam tu robiła Samarytanolandu. Siadaj, a teraz ja ci przyniosę pić. Schodzi do studni, przychodzi, pije jej, daje jej pić, a potem mówi: a to wszystko w ogóle to była przenośnia. To po prostu to nie jest tak koślawe i tak religijne. Wszystko jest bardzo naturalne. Przełamuje barierę, później prosi ją o pomoc, tak? To był drugi punkt. Także jeżeli chcesz głosić ludziom Ewangelię, nie myśl o sobie jako ten, który po prostu teraz będzie dawał, który teraz zmieni innych ludzi. Teraz ja wchodzę na scenę, Reinhard Bonnke, Benny Hinn, po prostu nie wiem, kto tam jeszcze po prostu, Marek Ciesiłka, zbawiający świat po prostu. Spokojnie. Idź po pomoc do ludzi. Uznaj autorytet, który mają, bo są profesjonalistami w jakiejś dziedzinie. Wysłuchaj ich. Będziesz szanował ludzi, oni będą szanować ciebie. Będziesz ufał ludziom, oni będą ufać tobie. Jeżeli ty im zaufasz i uszanujesz, to oni zaufają tobie i uszanują ciebie. A jeżeli zaufają tobie i uszanują ciebie, to będą w stanie z twojej ręki przyjąć dobrą nowinę. Ponieważ będzie nić porozumienia. Wiecie, to, co jest z największą przeszkodą, jedną z największych przeszkód w ewangelizacji, to jest to poczucie wyższości, czyli tak naprawdę brak miłości do ludzi. A przecież to miłość prowadzi ludzi do upamiętania. Jak oni mają poczuć miłość w ewangelizacji, kiedy od razu z góry są potraktowani jako petenci, którzy nie mają budzika do gotowania jajek? Dobrego. No? Więc rozumiesz, potrzebujemy pójść w dół, służyć, wykorzystać okazję, ale też służyć w ten sposób, że damy im sobie, żeby oni nam usłużyli. Wiecie, takich historii jest całe mnóstwo. Jezus bardzo często korzysta z pomocy innych ludzi. Jezus w ogóle we wszystkich Ewangeliach to nie jest człowiek, który po prostu porusza się przez miejscowości Judei, Galilei z orszakiem swoich urzędników i tirami sprzętu, prowadząc inwazję ewangelizacyjną, tylko on tak naprawdę przychodzi z niczym. Przychodzi z śmiesznymi chłopakami, którzy jeszcze są nieukształtowani i jest otwarty na przyjęcie pomocy od tych, do których przychodzi. Przychodzi do miasta, widzi tego na drzewie siedzącego Zacheusza i mówi, a kolacja dzisiaj będzie u Zacheusza. Szok. I gdzie idzie? Idzie do grzesznika jeść. Czyli nie robi takiej akcji pod tytułem, chłopaki, teraz wynajmujemy audytorium, prawda, wydajemy kasę tu, pompujemy i wszystko mamy przygotowane pięknie i teraz ich zaprosimy. Jak oni wejdą, jak im szczeny opadną, jak to my wszystko przygotowaliśmy. A później wyjdzie zespół i ty, Piotrze, na gitarze. I takie tam różne rzeczy. Wiesz, w ogóle nie ma tego blichtru. Jest gotowość przyjęcia. Wiecie, wyobraźcie sobie tego Zacheusza. Facet, który jest po prostu poplątany w swoim życiu. Uważany za współpracownika Rzymu. Celnik. Gdzieś tam jakieś interesy. Wielu ludzi okradł. Wielu wykiwał. Taki po prostu biznesmen ADHD. Ale tacy też sumienie mają. I po prostu i gdzieś tam się w nim tkli potrzeba po prostu zmiany. I słyszy o tym Jezusie. I po prostu wiesz, tak jak o wszystkim wszystko chce wiedzieć, bo kontakty umożliwiają rządzenie w mieście, więc chce go też po prostu wiesz, przyjrzeć tego Jezusa. I Jezus na niego trafia i mówi, słuchaj, to może u ciebie byśmy dzisiaj zjedli. Wyobraźcie sobie, jak on się czuje. On mówi, kurczę, to ja chciałem się przyjrzeć mu gdzieś z drzewa, żeby zobaczyć, bo słucha o nim, no, a on chce do mnie dążyć. Rewelacja. Zapraszam, chodźcie wszyscy. Po prostu i wpuszcza ich wszystkich do domu. I daje im jedzenie. Jest bogaty, on może przyjąć. I teraz, wiecie, on się czuje dowartościowany, bo ten słynny człowiek przyszedł do niego. Gdzie Jezus, kiedy chce przekazać dobrą nowinę, no tylko w szczególnych, zaraz dojdziemy do takich punktów, w szczególnych sytuacjach przekracza taką przyzwoitość i miłość. Są takie momenty. Jezus też to robi, żeby po prostu powiedzieć stop i zaszokować. Ale to nie jest podstawowa forma. Szok i przerażenie, pustynna burza. To nie jest sposób ewangelizacji, jaką prowadzi Jezus. On po prostu przede wszystkim chce się skontaktować z człowiekiem i nie pomija duszy człowieka, jego emocji. Zobaczcie, jak przypomnijmy sobie, jak my przyszliśmy do Jezusa. My wszyscy przyszliśmy poprzez to, że ktoś dotarł do naszego serca. Że nasza dusza nie została pominięta. Nasze emocje, nasze wrażenia. Że to było właśnie to, czego szukaliśmy i uzyskaliśmy odpowiedź na to. I my też wychodząc do innych ludzi, musimy dokładnie tak samo postępować i w ten sposób będziemy mieć też takie efekty. To był drugi punkt, tak? Czyli Jezus rzekł, daj mi pić. Niesamowite. Jezus przychodzi i prosi o coś człowieka po to, żeby później dać mu się napić czegoś prawdziwego. Niesamowite. Wiecie, to też tak abstrahując od tematu tego tematu dzisiejszego, woda i prąd, powiem wam, to tak samo dotyczy każdego z nas. Bo zobaczcie, Jezus daje nam cały czas być użytecznymi w Jego Królestwie, mimo że my jesteśmy bezużyteczni. I cały czas zaprasza nas do służby i mówi, bądź ze mną w sprawach Królestwa, chcę cię posłać. Wiecie, to nie jest tak, że on nas dlatego bierze, że po prostu my jesteśmy tacy rewelacyjni. Albo, że nikogo już nie ma. Ja ty czujesz, wow, Pan Jezus mnie poprosił. Chwała Bogu, czuję się zauważony, doceniony. Wiesz, On po prostu, On działa w miłości cały czas i On po prostu chce, żebyśmy byli uczestnikami. I wiecie, ja po prostu byliśmy, wracając z urlopu, pojechaliśmy do Jiczyna. Wiecie, z Jiczyna był tam z lasu Brzecholeckich Burumcajs. Więc skręciliśmy, żeby zobaczyć. I w ogóle taka miejscowość, która robi biznes na tym, że są to te czeskie bajki, kreciki, tam są kubisz każdego krecika, cypiska, rumcajsa, hankę, wszystko. Ale na jednej wystawie sąsiedzi. Na jednej witrynie po prostu. Pamiętacie tą bajkę o dwóch sąsiadach, którzy co nie zrobią, to skrzelią. Jak ja ich zobaczyłem, od razu mówię, ja muszę mieć z nimi zdjęcie. Jestem tożsamy z nimi, bo ja po prostu tak samo w życiu. Ciągle coś się sypie, ale ja się biorę do rzeczy. Robię i później, nawet jak jest chwila chwały. I ją uwieczniliśmy właśnie na zdjęciu, stanąłem sobie z nimi. Bardzo dobry plakat był, bo wygląda w ogóle jak 3D w zdjęciu, tak z jakimiś figurkami sobie zrobił. Wiecie, i to, bardzo mi się podoba to zdjęcie. Oczywiście później, kiedy napisałem, że podobne efekty pracy mamy, parę osób tutaj ze zboru mnie zganiło, że nie wolno tak pisać, bo wy też jesteście efektami mojej pracy, więc nie jesteście żadnymi bublami wyprodukowanymi przez sąsiadów. Więc oczywiście tą korektę, tą erratę przyjmuję. Ale z drugiej strony, to mi to daje taką wolność w mojej duszy, że my nie jesteśmy używani przez Boga dlatego, że my jesteśmy idealni i super. Po prostu jesteśmy uczestnikami. On nas prosi, żebyśmy zrobili dla Niego pewne rzeczy, bo On wie, że my przez to głębiej wejdziemy w Jego, w działanie Jego Ducha i sami na tym więcej skorzystamy. Nie wiem, ile punktów jeszcze dzisiaj przerobię, ale coś czuję, że się zacinam na tym drugim. Wiecie, ilekroć, nawet teraz jak wracaliśmy z urlopu i byliśmy na tym obozie uczniostwa i głosiłem, mam takie déjà vu, które jest bardzo zagęszczone i często występuje, że to mi się ciągle na nowo zdarza, że mam wrażenie, że tam, gdzie jeżdżę, żeby usługiwać, głosić kazania, modlić się o ludzi, że ja jestem ten bardziej błogosławiony niż ci, do których przyjechałem. To jest po prostu, to jest ciągle powtarzające się wrażenie. Przyjeżdżam, głoszę kazanie, mówię, później wyjeżdżam i sobie myślę, komu lepiej było? Kto się czuje bardziej podniesiony? Kto bardziej zbudowany? I wracam i mówię sobie, ja jestem po prostu szczęściarz normalnie. Miałem okazję powiedzieć i posłuchać tak dobrego kazania. I w ogóle po prostu okazuje się, że jestem, na coś się przydaje i że to jest po prostu rewelacja. Ci ludzie siedzieli tam na kazaniu, nieźle było, całkiem zabawnie, fajnie tego. Poszli, przyszli, pomodleni są. No, lepsze, fajne kazanie niż niefajne, nie? To jest ich błogosławieństwo. A ja? Ja nagle byłem po prostu w samym środku tego tornada. Ja byłem tym tornadem. Ja się do czegoś nadaję, to dokądś zmierza. To ma sens po prostu. Ludzie są błogosławieni. Ja jestem ten bardziej błogosławiony. Gdzie ludzie, którzy żyją w tym świecie, oni potrzebują sensu swojego istnienia. Dojdę do tego za chwilę, może się uda. I również w Ewangelii, w głoszeniu Ewangelii to nie może być pominięte. Bo ci ludzie chcą wiedzieć, po co oni są. I oni potrzebują usłyszeć, że są potrzebni. Oni są potrzebni Bogu, oni są potrzebni nam. Oni są fantastyczni, oni są rewelacyjni. I oni muszą o tym wiedzieć. Gdzie tego sąsiada, którego mam, ja sobie myślę tak, jakbym tak w pewnym momencie nie wytrzymał i mu tak delikatnie wygarnął za to jego popaprane życie. To jest tak, jakby po prostu się otchłań otworzyła. Wiesz co, wyobrażam to. On by dalej był miły, bo on jest miły. On by nie przestał być miły, on by dalej był miły. Ale on by moją religię, moje filozofię i koncepcję omijał długim łukiem by omijał. Szerokim kołem. Dzięki. Oczywiście, jak się czasami z czymś nie zgadzam, to mu powiedziałem. Przyjechał kiedyś kładem, zaczął trąbić. Ja powiedziałem, człowieku, ty się przyprowadziłeś na ekologiczne tereny, weź tego trupa zabierz. I on tam się śmiał. Mówi, co ze zazdrości mówisz, chciałbyś być na takim pojeździe? Nie za zazdrości. Śmierdzi, hałasuje, wynocha mi z tym. Ale to było w obszarze ciągle jednak żartu mimo wszystko. Ale mówię, nie mógłbym. To bym po prostu, wiesz, Jezus też tak nie robi, kiedy chce do nas dotrzeć. Powiedzcie mi, też to kiedyś głosiłem. Czy Jezus umierał za wartościowych, czy za bezwartościowych? Za wszystkich. Yes! To jest dobre. Lubię tą trzecią drogę. Zawsze jest dobre. Ale zobaczcie. Czy ofiara złożona, czy odkupienie jest cenne, jeżeli to, co wykupione, byłoby niczym? I czy cena byłaby tak wysoka zapłacona, jak życie Syna Bożego, gdyby to, co wykupywane, jest bezwartościowe? To jest bez sensu. My oczywiście o sobie tak myślimy, że Boże, Ty mnie wykupiłeś, tak? Bo jestem cenny dla Ciebie, ale ci, którzy jeszcze do Niego nie przyszli, też są wykupieni. Dla nich też już Jezus umarł i też oni będą też wyciągnięci. I teraz, jeżeli my to, w tym poselstwie startujemy z miejsca, nie uznając ich wartości, no to już jesteśmy pogubieni na samym początku. Przybędzie ci wartości, jak się narodzisz na nowo. No, dobra, to jest szeroki temat. Okej, czasami są ludzie, którzy są absolutnie przekonani, że są nic nie warci i zgadzając się z nimi też możemy ich pozyskać. Ale to... No mi przyszedł konkretny przykład takiego człowieka, który po prostu uważał, że jest niczym i kiedy powiedziałem, że jest niczym, to nagle odetchnął. No ale... Dobrze. Więc pierwszy punkt, przekraczaj granice. Drugi punkt, nie zawsze musisz coś dać. Czasami możesz prosić o pomoc, coś wziąć i być otwarty na wartość tego człowieka. Dobrze, czytajmy dalej. 9 werset. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego. Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże masz tę wodę żywą? Czy ty może jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Kiedy głosimy Ewangelię, to jedna rzecz jest, to jest trzeci punkt, kolejny. To jest jedna rzecz ważna. Co ty myślisz o sobie, kiedy głosisz Ewangelię? Wiecie, kiedy on tutaj zaczął z nią rozmawiać, to pierwsze słowa, jakie od niej usłyszał, to, czy on jest większy od jej ojca. Kim ty jesteś, że chcesz mi dać wodę? Nie masz czerpaka, studnia głęboka. Kim ty jesteś? Ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba? Kiedy my głosimy Ewangelię, to, co jest nam potrzebne, kiedy może głoszenie Ewangelii to też jest takie zbyt górnolotne słowo, tak? Dzielenie się królestwem, danie tej wody życia, przekazanie ducha, tak? Przekazanie dobrej nowiny. To jest wszystko w jednej grupie. Kiedy my to robimy, kiedy my przekazujemy Boga innym ludziom, to bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, kim my jesteśmy. Ponieważ w powietrzu fruwa, oskarżyciel, oskarżyciele, różne pytania i to, co się pojawi, to będzie takie bum pod tytułem, kim ty jesteś? Że ty niby takie coś chcesz zrobić. Ty chcesz po prostu dać wodę, po której nikt nigdy nie będzie pragnął. Kto ty jesteś? Wiesz, dla Jezusa to nie było pierwszy raz, kiedy ktoś mu tak zadał pytanie, bo kiedy był w Nazarecie, też mu zadawano pytanie, a czy ty nie jesteś synem Józefa, który tutaj między nami mieszkał? Kiedyś takiego pastora znałem, który został pastorem w zborze, w którym się wychował. I mówi, wiesz, jakie to upokarzające jest, jak tu jest ciągle kilka sióstr, które mnie przewijało? Wiesz, to jest takie... I teraz ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś. Tak, bo on był niemowlakiem, był w tym zborze, się wychował, te ciocie go przewijały, one dzisiaj są emerytkami, są starsze, on został pastorem, on do nich głosi teraz Słowo Boże. Jezus miał ten problem z Nazaretem, tak? I tutaj ma z Samarytanką ten problem. Teraz my będziemy go mieć, kiedy my będziemy głosić Ewangelię. Bum, pytanie, kim ty jesteś? I teraz wiesz, odpowiedź musi być w nas, nie dla nich, ale w nas. Żeby pozostać w tym dialogu, pozostać w tej służbie, pozostać na tej trasie, musi być jednoznaczna. Jestem Synem Bożym. Ona nie może być inna. Ona musi być w nas, ona musi być w nas utwierdzona, żebyśmy mogli pójść dalej. Wiecie, ciekawe jest też to, że gdyby Jezus miał jakieś wątpliwości co do tego, kim jest i po tym, co ona mu powiedziała, to ja bym wiedział, co on by zrobił. On by wtedy zrobił. Co? To ja ci pokażę, jak się wyciąga wodę bez studni, bez czerpaka. I do miski. Copperfield. I zbladła kobieta. A wiecie, on nie musiał tego robić, bo on wiedział, kim jest. Nie musiał ulec tej prowokacji. On po prostu znał serce tej kobiety i po prostu dalej podążał konsekwentnie ścieżką do jej zbawienia, jak dalej przeczytamy, nie tylko jej zbawienia, ale całego tego miasta. Ale to tylko dzięki temu, że on był przekonany o tym, kim jest, był spokojny. Gdzie często takich pierwszych uczących się ewangelizatorzy, deryzatorzy. Zjada to, że właśnie zjada ich ta trema na początku po prostu. To wynika z tego, że nie wiedzą, kim są. Muszą szybko dokończyć tej ewangelizacji. Muszą swoje powiedzieć. Hej, 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 ale nie odchodź jeszcze, bo ci wszystko nie powiedziałem. Jeszcze jest więcej. I wtedy coś się psuje, coś się marnuje. Dopiero człowiek, który jest pewny, on może na spokojnie. On mówi wtedy, kiedy trzeba. Jezus często nie mówił, bo jest napisane, że nie był jeszcze czas. Apostołowie gdzieś nie głosili, bo Duch Święty im nie pozwolił głosić. Bóg ma drogę. Jest woda w tym mieście. Bóg potrzebuje prądu, potrzebuje nas. My potrzebujemy wiedzieć, kim jesteśmy i w zupełnym spokoju podchodzić do tego, co mamy zrobić, bo wtedy będziemy mieć efekty. Ja wiem, kim ja jestem. Dobrze. Jedźmy dalej. To był trzeci punkt. Wiedz, kim jesteś. 13. Odpowiedział jej Jezus mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, a kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Odpowiadając Jezus rzekł: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z 7 rozdziału Ewangelii, z 7 rozdziału Ewangelii Jana. To na chwilę tylko taka dygresja. 7, 37. Dobrze? I zaraz wrócimy do tego fragmentu dalej rozmowy z Samarytanką. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli to kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. To jest takie dopełnienie też właściwego zrozumienia, o co chodzi z tym duchem, który jest dany. Ale teraz wracamy do Samarytanki. Wiecie, ona teraz w tym poselstwie usłyszała, że jeżeli ona napije się tej wody, to nie tylko, że ona przestanie pragnąć, ale że ona będzie mogła zmienić życie innych, ponieważ stanie się źródłem wody, która wytryskuje. Kiedy głosimy Ewangelię, to jest ten właśnie kolejny punkt, to musimy wiedzieć, że ludzie mają w sobie potrzebę sensu życia, po co oni są. To jest ciekawe, bo ja nawróciłem się nie na to, że jestem grzesznikiem, tak bardzo, jak na to, że szukałem sensu życia. Pamiętam, że około roku po moich nowych narodzinach byłem na zjeździe odnowy w Duchu Świętym w Gnieźnie. To był rok 88 chyba. Tak, 8, gdzieś tam czerwiec, lipiec. I wtedy było poselstwo z Izajasza o słudze pańskim, który cierpiał, który wziął nasze grzechy, nasze boleści. I wtedy pamiętam, leżałem tam na trawie, na tym stadionie w Gnieźnie, płakałem. Nie wiem, kto to był, jakiś zakonnik głosił całe to poselstwo z księgi Izajasza o słudze pańskim, cierpiącym za nas. I pamiętam, że wtedy do mnie dotarło, że Jezus umarł w miejsce mnie. Że ja powinienem był tak cierpieć. Byłem bardzo zdziwiony, że tak fundamentalna prawda Ewangelii dociera do mnie dopiero rok po moim nawróceniu, po tym, jak oddałem życie Jezusowi. Ale to, co mnie przyprowadziło do Jezusa, było spowodowane poszukiwaniem sensu, po co ja jestem. Gdzie kiedy zostałem nawrócony, to Bóg mi od razu powiedział, i w tym momencie, kiedy się nawracałem, że ja będę mógł tak żyć, jak Jezus. Że ja będę mógł być święty, że będę mógł być sprawiedliwy, że będę mógł głosić Ewangelię. Ja tego szukałem, kiedy chciałem się nawrócić. Że moje życie nabierze smaku, że po coś tu jestem. I kiedy się nawróciłem, to zostałem. Wiesz, kiedy my ludziom głosimy Ewangelię, to potrzebujemy też dotrzeć do ich serca, tak jak Jezus dociera, bo Jezus mówi do niej: jak się napijesz, to nie tylko, że ugasi to twoje pragnienie, ale ty staniesz się jak fontanna, jak źródło, z którego inni zaczną pić. Czyli kiedy głosimy Ewangelię, potrzebujemy wiedzieć, czego ludzie chcą, czego oni potrzebują. Bo można próbować głosić Ewangelię tak z kosmosu, tak? Czyli na zasadzie: ludzie, nie wiecie, czego wy potrzebujecie. No ale jeżeli nie mamy skośnych oczu i nie wysiedliśmy ze spotka, to raczej trudno, żebyśmy przyciągnęli ich uwagę. Oni nam wtedy dorysowują ten spodek w swojej wyobraźni i patrzą na nas jak kosmitów. Jezus nie. Jezus znajduje jej potrzebę. Dobrze, nie będę się zatrzymywał w tym punkcie. Być może jest on oczywisty i dlatego nie ma takiej potrzeby. Dobrze. To już ją powiedział jej o sensie. Więc teraz ona odpowiada w 15 wersecie. Rzeczy do niego niewiasta. Panie, to daj mi tej wody, abym nie pragnęła tu i nie przychodziła, by czerpać wodę. Wiecie, Jezus mnie po raz kolejny zaskakuje. Bo ona mówi mu wprost, ona już jest... Dotarł do niej, tak? I ona mówi... Dobrze, to ja chcę. Gdybym ja był Jezusem, to ja bym teraz powiedział, dobrze, to teraz położę ręce na twojej głowie, wyznaj, że Jezus jest Mesjaszem i potem się pomodlę i zaczniesz mówić innymi językami i z rzeki wody żywej zaczną płynąć z twojego serca. Ja bym tak zrobił, bo taka jest procedura. Takie są sakramenty ewangeliczne nasze, tak to po kolei wszystko następuje. Wiesz, ona mówi, daj mi tej wody. Czy on jej mówi, nie dam ci tej wody? Nie, on nie mówi jej, nie dam ci tej wody. Ale on jej daje tą wodę trochę inaczej, niż my mamy poukładane w naszych sakramentalnych, religijnych głowach. On mówi, to daj mi tej wody. A on mówi, proszę. I mówi do niej, idź zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Fantastyczne. Odpowiada mu niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś, rzekła mu niewiasta. Panie, widzę, żeś prorok. To jest ciekawy sposób dawania wody. Myślę, że jak my głosimy Ewangelię, to musimy być bardzo tacy wrażliwi na Ducha Świętego, ponieważ to nie jest tak, jak właśnie rysowałem na początku tego kazania, że jest ta gruba linia, po której są dobrzy nawróceni i źli nienawróceni. To jest bardziej złożone. I kiedy my głosimy Ewangelię, to my już docieramy do przyszłości tego życia, do tego człowieka, do jego duszy, do jego emocji. Widzimy przyszłość. Możemy uwolnić tego człowieka w tym momencie, kiedy on się nawraca. Możemy go powołać do służby w tym momencie, w którym on się nawraca. I Jezus widział potencjał tej kobiety jednej i on po prostu już sięgał po nią całą w momencie, kiedy głosił Ewangelię. Chciał ją napoić, zalać jej filtry wodne po sufit. I on mówi, okej, chcesz wody, dobrze, to ci teraz ją daję. I ciach. Przyprowadź tu swojego męża. Czemu tak mówi? Bo wie, że co mu zaraz odpowie. Jak mu odpowiada, nie ma męża, to on mówi, tak, prawda jest. A to, co mi Bóg powiedział na twój temat, jest taki, i tak mi się wydaje, że miałaś już 5 mężów, a teraz żyjesz z facetem bez ślubu. I ona, łobudu, skąd on to wiedział? Skąd on to wiedział? Pierwsza rzecz jest taka, że on działa w darach Ducha Świętego i objawia jej tajemnicę. Przecież bardzo często ludzie, którzy nas spotykają, którym głosimy Ewangelię, będą się zastanawiać. I często to słyszymy. Skąd on to wiedział? Dlaczego on mi tak powiedział? To jest niebywałe. Oczywiście tak nie mówimy my, którzy siedzimy 20 lat w kościele i bardziej wierzymy w przypadek niż w Boga. I nas już może takie rzeczy nie zbijają z pantałyku. Ale dla ludzi, którzy pierwszy raz mają kontakt z Ewangelią, powiem wam, oni są bardzo często zszokowani. Dlaczego ja go spotkałem? A dlaczego go tu spotkałem? I jak to się wszystko złożyło? To musi być Bóg. Tak jak Iza opowiadała o tej Włoszce, z którą rozmawiała tam, gdzie byliśmy. Powiem wam, ci ludzie często są zszokowani. Jak to się dzieje, że to się wszystko gdzieś łączy? I wiesz, i ty możesz być używany w darach Ducha Świętego i możesz dotrzeć. Druga rzecz, taki podpunkt B w tym punkcie w głoszeniu Ewangelii, jest taki, że Jezus, mówiąc o tych jej mężach, nie tylko przedstawia takie charyzmatyczne objawienie, czy objawia tajemnicę z jej życia, ale jest jeszcze jedna rzecz niesamowita, mianowicie wyobraźcie sobie życie tej kobiety, jak ono jest pokręcone. Myślałem o tym i myślałem sobie, jaka kobieta będzie 5 razy wychodziła za mąż, a jak jej się nie uda, to będzie żyła z kolejnym, już nawet bez ślubu. Jakie, można powiedzieć, grzesznica, ukamienować ją, tak? Wiemy, że Jezus tego nie robi. I nie chce tak robić. Ale druga rzecz jest taka, że jakie potrzeby tej kobiety doprowadziły ją do takiego zakręconego życia? Jaki głód był w niej, że zaprowadził ją do takiego stylu życia? I kiedy on jej mówi, przyprowadź męża, to on jakby po prostu dotykał najczulszego miejsca w jej życiu. Nie tylko tajemnicy, której nie powinien znać, a zna, bo ma dar Ducha Świętego. Ale on też dotyka w ten sposób jej bólów. Jej poszukiwania miłości, jej poszukiwania spełnienia. I mówi pośrednio, słuchaj, Bóg wie o tym miejscu, w którym jest twoje życie. Wiecie, jakiś czas temu powiedziałem takie słowo o tym, że jak powinniśmy być otwarci na ludzi, którzy są gejami, tak? Mówiłem takie kazanie, jak głosić ludziom, którzy palą papierosy i takie różne rzeczy, po prostu śmieszne kazania. To jest ciekawe, żeby za każdym razem, kiedy te tematy poruszamy, to my musimy przełamywać pewne bariery i wyobrażenia nasze religijne, tak? Ale powiem wam, to jest początek drogi, bo Bóg zaleje nas rozwodnikami, cudzołożnikami, narkomanami. Iza mówi tutaj o tej naszej wizycie na tej plaży nudystów. To jeszcze było całkiem śmieszne. Bo nie musieliśmy im głosić Ewangelii. Nie czuliśmy, pod wpływem tego szoku, nie czuliśmy potrzeby głoszenia im Ewangelii. Ale powiem wam, słuchajcie, są więzienia, tam są pozamykani ludzie, mordercy, pedofile. Rozumiesz, to są po prostu... Ja wiecie, jak zostałem pastorem, to ja po prostu... Też miałem tą wizję tej grubej kreski. Jest świat dobra i świat zła i my ewangelizując przeprowadzamy jednych na drugą stronę, wiesz? I teraz pewnego dnia przyszedł do mnie pastor, który prowadził kościół, który opowiedział mi, użyję pewnego eufemizmu, który ma problem z cudzołóstwem. To jest eufemizm, to co teraz powiedziałem. I on siedział u mnie w domu, opowiadał mi o tym i powiedział, że przyjechał tyle kilometrów, żeby ze mną porozmawiać, bo zaraz pęknie, a ktoś musi o tym wiedzieć i on musi uzyskać pomoc. Ja już nie wiedziałem, co zrobić. Ja po prostu siedziałem blady w moim fotelu. Ja pierwszy raz jako pastor nie wiedziałem, co powiedzieć. On mi opowiedział pół swojego życia. Ja byłem silny, fioletowy. Ja nie mogłem uwierzyć w to, że słucham człowieka, który pełni ten sam zawód, który ja. On mówi, to co zrobimy? Ja, i wiesz, jeszcze mi tylko starczyło się, pomódlmy się. Więc pochyliliśmy głowy, ja tam jakąś modlitwę odprowadziłem, żeby Bóg dał nam mądrość, bo potrzebujemy teraz twojej mądrości. Później wstałem, on mówi, i co dalej? Ja mówię do niego, zadzwonię do ciebie jutro. On mówi, to dobrze, ale co, nie odrzucasz mnie? Też na skutek poprawności zawodowej i w życiu nikomu nie powiedziałem, że mnie zszokował, czy go nie akceptuję, więc powiedziałem, nie, nie zszokowałeś mnie, akceptuję ci, nie odrzucam. I on wyjechał. Ja później blady wyszedłem z pokoju do Izy. Później zadzwoniłem do innego pastora, przyjaciela. I pomału zacząłem stygnąć. I ten pastor, którego zadzwoniłem, powiedział mi, Marek, Bóg zaczyna ci ufać. Ja mówię, jak to? Mówi, bo zaczyna ci pokazywać, co ludzie w swoim życiu mają. I jak chce im pomóc. I ja tam. Następnego dnia się zebrałem, zadzwoniłem. Trzeciego dnia po tej historii z Izą pojechaliśmy go odwiedzić, spotkać się i po prostu powiem wam, nigdy bym nie przypuszczał, że będzie po tych latach tak, jak jest. Facet rozstał się ze swoim powołaniem, ale ocalił rodzinę. Po tej akcji urodziło mu się drugie dziecko. Pracuje uczciwie, jest w zborze, pomaga przy ewangelizacji i co roku mi wysyła życzenia. Ale wtedy, kiedy ja to pierwsze spotkanie, to wam powiem, ja byłem fioletowy. Nie pasowało mi to do tej wizji grubej kreski dzielącej świat na czarne i białe. Ja mówiłem, jak on się przemycił do Królestwa Bożego, ten gostek. Z tym swoimi problemami. Numer jeden. Numer dwa. Jak on został pastorem? Ale Bóg uratował, Bóg pomógł. Teraz wiecie, kiedy Jezus spotyka tą Samarytankę, to on po prostu dotyka życia, wiesz. Ja myślę, że możemy być też, głosząc Ewangelię, możemy być zszokowani, w jakim miejscu jest życie ludzi. Ten szok, jeżeli nas pokona, to znaczy, że my jeszcze nie rozumiemy, gdzie jesteśmy posłani, jak Bóg chce nas użyć. Okej, okay. Super, dobrze. Widzę, że wam się punkt podobał. Dalej. Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na górze tej oddawali cześć Bogu, wy zaś mówicie, w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Jezus rzekł do niej, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz już jest, że Bóg szuka prawdziwych czcicieli, którzy będą mu oddawać cześć w duchu i prawdzie. I Ojciec szuka takich, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Wiecie, to co często może nas spotkać w Ewangelii, to jest kolejny punkt, jak ktoś notuje, to może sobie zapisać, już teraz nie wiem który, teraz już naprawdę kolejny, bo nie wiem który. To jest taki, że my zawsze, kiedy dotkniemy tematu Boga w rozmowie z ludźmi, to uruchomi się cała mnóstwo zastępczych tematów. Te tematy już niektórzy znacie. A, bo mój ksiądz, a ja to znam, bo ja widziałem, a ja słyszałem, a ja, tak, czytam fakty i mity. I wszystkie tematy, od episkopatu, po księdza Ryzyka, po mojego proboszcza, po wizytę na kolędzie, po pierwszą komunię, po pogrzeb sąsiada, ile ksiądz wziął. To wszystko nagle się wszystko uruchomi. A która wiara jest prawdziwa, a która droga jest do Boga, jest tyle religii, przecież wy sami się nie możecie dogadać. Wiesz, to po prostu to wszystko wyleci. Myślę, że częściej wylatuje to tak jako ten wybuch w wyniku szoku, że Boże, rozmawiam o Bogu, rozmawiam o religii. Co ja mam powiedzieć? Przecież ja nic o tym nie wiem. Ale przecież, no, jesteśmy w kraju katolickim, coś tam o księżach się wie. A, ty widziałeś, słyszałeś o tym biskupie. Ja kiedyś jechałem po prostu i mnie zatrzymali, bo przekroczyłem prędkość w lesie między Wesołą a Warszawą. Stali w krzakach z radarem i to była niedziela. Rano jechałem na nabożeństwo, wyskoczyłem i ja mówię, o, proszę pana, tu proszę dokumenciki. Ja mówię, proszę pana, każdy mandat, tylko ja się spóźnię na nabożeństwo, ja prowadzę nabożeństwo. A mówię, jakie nabożeństwo? To pan, kto tam siedzi? To żona, to jestem pastorem. Tego, proszę pana, no, pan jesteś pastor, pan. Ja mówię, to po nas to w ogóle to spływa, wie pan? Bo tu jest taka agencja towarzyska. My tam się ustawiamy, bo tam podpici goście wyjeżdżają. Wie pan, ile my tam księży już żeśmy zdorwali. I to jest ten świat, w którym żyjemy. I ja mówię, teraz pan tutaj siada, to w ogóle nieważne, kto pan jest, pan będziesz płacił mandat. I wtedy trzeba wysyłać smsy do Zbyszka, że się spóźniłem, bo się nie zdążyłem uczesać, czy coś tam. I zacznij nabożeństwo. Ale to tylko raz tak było. Ale teraz wiesz, wracając do tematu. Zaczynamy komuś głosić Ewangelię i powstaje masę różnych ważnych tematów. Powiem wam, zachęcam was, nie dajcie się zwieść. Bo to jest po prostu szok, który powoduje, że ludzie zaczynają trochę oddalać się od tematu tego, z którym się już zetknęli. Że już są dotknięci, że już coś Bóg robi w ich życiu. I oni przechodzą na tematy zastępcze. Się bardzo różnie może być. Ktoś mi kiedyś tak powiedział, mówi, ale bo księża. Ja mówię, nie tylko księża. Mój kolega pastor. No, ja przejmuję pałeczkę, teraz jest szok po drugiej stronie. I wracamy do tematu, bo to jest temat, który po prostu można obgadać zupełnie niezależnie od tego głoszenia Ewangelii. To jest po prostu świat, w którym żyjemy. Wiesz, Jezus tak robi. On po prostu nie daje się wybić. On jej odpowiada na jej pytanie, nie lekceważy, tłumaczy jej. Natomiast tak naprawdę to jej mówi, kobieto, ty nie wiesz, o czym ty mówisz. Ty się odwołujesz do religii, do jakiejś góry w Samarii, na której oddają wasi ojcowie po powrocie z niewoli i w ogóle tam wyjaśnia jej. Ale zbawienie pochodzi od Żydów, a teraz wracamy do tematu. I teraz... Kolejny punkt, to jest przedostatni chyba, w tym, albo jeden z ostatnich, to jest zachęcam cię wtedy, kiedy jesteś, kiedy Bóg cię tak podprowadzi. Może to nie zawsze dojdziesz do tego miejsca, może nie zawsze w głoszeniu Ewangelii się tam znajdziesz, może to po prostu nastąpi przy drugim albo trzecim spotkaniu. Ale to, co ja widzę, co jest takim problemem, to jest brak, ja to nazywam z takiego języka brzydkiego, handlowego, ale brak zamknięcia. W sprzedaży się mówi brak zamknięcia sprzedaży. Czyli po prostu miałeś spotkanie, miałeś marketing, wszystko zrobiłeś, ale ostatecznie nie sprzedałeś, nie zrobiłeś zamknięcia. Nie doprowadziłeś rzeczy do końca, mimo że się świetnie rozwijały. To jest brzydki język handlowy. Ale teraz co mam na myśli, kiedy mówię o tym spotkaniu, o skutecznej ewangelizacji, kiedy mówię o Jezusie? Bo ona mówi do niego w 25 wersecie, mówi tak, rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, a gdy On przyjdzie, to nam wszystko oznajmi. Wszystko nam wyjaśni. Ona po prostu wie, że pewnego dnia nastąpi rozstrzygnięcie. Ludzie nam czasami mówią tak. wiem, jest życie wieczne, pewnego dnia stanę przed Bogiem i wtedy się okaże, co będzie. I teraz wiesz, jest potrzebne zamknięcie. Jezus zamyka to w ten sposób. On mówi tak, ty wiesz, że pewnego dnia przyjdzie Mesjasz, to ja ci mówię, że ten, który teraz z tobą rozmawia, stoi przed tobą. On zamyka temat. Wiesz, że przyjdzie? Okej, przyszedł, teraz tu stoi. Zamyka temat. Zdobywa ją do końca w tym momencie. My też, kiedy głosimy Ewangelię, musimy być gotowi na to, żeby taką osobę doprowadzić do tego miejsca, kiedy widzimy, że Bóg nas podprowadził, żeby powiedzieć, bo oni mówią, bo ludzie mogą powiedzieć tak, wow, no to mnie porusza, przemyślę to w domu. Nie zawsze trzeba ludziom pozwolić odejść do domu. Czasami trzeba powiedzieć, dobrze, będę się modlił o ciebie. Czy mogę się modlić o ciebie? Oni powiedzą, tak, możesz. Mając na myśli, że się pomodlisz przy kolacji, jak wrócisz do domu. Mówisz, ale teraz, czy mogę cię wziąć za rękę? Czy możemy razem uklęknąć, tak jak David Pierce robi na przykład? Czy możemy cokolwiek, wiesz, żeby po prostu przeprowadzić tą osobę? Powiem wam, to są... Wiele osób się nawraca właśnie w takich momentach, że inni są poruszeni, ale teraz ktoś ich weźmie i ich przez ten, chciałby się powiedzieć, styks. Ale to jest z mitologii, więc nie wolno. Że ich przeprowadzi ze śmierci do życia. Że im powie tą Ewangelię. To jest bardzo ważne. Nie uciekajcie przed tą rzeczą. Jest wielu ludzi, którzy potrafi dzielić się Ewangelią, przekazuje, ale ten jeden element, nie zauważają go, że to można teraz zrobić. Nie wiem, czy to jest związane z brakiem odwagi, nieświadomością, nie wiem. Ale Jezus się nie boi. On mówi, Mesjasz przyjdzie. Jezus nie mówi sobie, nie mówi tak, jak mówił kiedyś, w innych momentach, kiedy mówił, dobrze, jestem Mesjaszem, ale nikomu o tym nie mówcie. On tu w tym przypadku nie mówi i mówi, w środku sobie tak powiedział, jest, dobrze mówi. Nawet nie wie, że to ja. Idź, kobieto, twoja nadzieja jest bliżej niż myślisz. On nie zostawia z taką nadzieją. On kończy tą nadzieję i przechodzi do rzeczywistości. Mówi, twoje nadzieje się wypełniły. Ten, który z tobą stoi i teraz rozmawia, jest tutaj. My potrzebujemy, głosząc Ewangelię, niektórych ludzi, których czujemy, że oni już są w tym miejscu, doprowadzić do tego miejsca. Bo oni być może drugi raz w takim miejscu nie będą tak ożywieni, tak dotknięci. Dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić? Wiesz, czasami ja jako pastor, kiedy głoszę Ewangelię w kościele i wzywam ludzi do nawrócenia albo na ewangelizacji, czasami mam takie powstrzymywanie w sobie. Dobrze, wszystko już słyszeli, niech teraz podejmą decyzję. Niech nie budują na emocjach. Niech, jeżeli to naprawdę działa, to niech się nawrócą, niech przyjdą teraz do Boga. Ja słyszę, jak Duch Święty mi mówi, może być różnie, oni są rozkołatani teraz. Teraz im powiedz, że pomodlisz się z nimi. Niech wyjdą do przodu, niech klękną, poprowadź ich w krótkiej modlitwie. To są pożyteczne rzeczy. Mimo, że to nie są jakieś sakramenty ustanowione przez Jezusa, przez które każdy musi przejść, tak? Bo się ludzie w bardzo różny sposób nawracają. Ale mówię teraz o tym zamknięciu, które warto robić. Kto kompletnie nic z tego nie zrozumiał, z tego ostatniego punktu? Nie ma odważnego? Dobrze. To czyli uznaje, że coś dotarło. Dobrze. To jedźmy do następnego punktu. Ja jestem nim. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. To jest po prostu, w ogóle to jest fenomenalne. Wracają jego uczniowie i dziwią się, że Jezus rozmawiał z kobietą. No po prostu... Co to był za team po prostu? No masakra jakaś po prostu. Wiecie, wy dzisiaj się nie dziwiliście, że ja wjechałem na plażę dla nudystów. Po prostu nie było jakiegoś szoku. Było śmiesznie, było wesoło, było tak, ale nie było tak, że po prostu dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. No po prostu, co to był za zespół? Boże. To jest na oddzielny temat w ogóle, wiecie. Ja mam taką główną refleksję, po urlopie mam, bo przeczytałem sobie historię 4 pierwszych wieków chrześcijaństwa. Trochę antycznych zabytków tam w Chorwacji odwiedziłem. Na tej miejscowości, w której pierwszej byliśmy, były tam zabytki z drugiego wieku. Z chrześcijaństwa, z pierwszych jakichś miejsc spotkań. Gdzie to, co jest szokujące, to całe chrześcijaństwo nie rozwija się punkt po punkcie. To po prostu jedno wielkie zamieszanie, to jest Królestwo Boże. To cały czas kipi, bulgocze. To bardziej przypomina słońce, które się gotuje cały czas i z którym ciężko wyłonić jakieś kształty. Ale to jest w ogóle do rozwinięcia. To wam jeszcze... Ale to burzy też moje takie sytuacje jak tutaj, że nie wiedzieli, mówili jej, z kobietą rozmawia. To burzy moje wyobrażenie też o Jezusie, o jego uczniach. Jak się czyta o pierwszym kościele, to powiem wam, Czasami mam wrażenie, że po prostu apostoł Jan nie wiedział, o czym głosi apostoł Paweł i vice versa. Ale dobra, to już... O, dobra, zostawmy to. Który to był werset? Dwudziesty siódmy. Blisko byłeś krzyżyka. 17:27. W tej właśnie chwili przyszli do jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Trochę tam respektu było jednak. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban i pobiegła do miasta i powiedziała ludziom. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi to wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc, mistrzu jedz, a on rzekł, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. I przeskakujemy. 39. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mu mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. Amen. To już było poza punktami. Ostatni punkt było zamknięcie tego głoszenia Ewangelii. A teraz zobaczcie, jakie efekty są, jaka skala się otwiera po tym jednym kluczowym spotkaniu. Wiecie, ja myślę, że przychodzi teraz też taki czas, że Bóg da nam się spotkać z pojedynczymi ludźmi. Miałem takie słowo prorocze w środę przed wyjazdem na urlop w Olsztynie. Powiedziałem, że jest tutaj osoba, która marzy, żeby jeden na jeden komuś przekazać Ewangelię, żeby ta osoba wreszcie się nawróciła. I 3 osoby podniosło rękę, że ich to trawi już od wielu lat. Wiecie, ja myślę, że tutaj też wśród nas są ludzie, którzy marzą o tym, żeby jeden na jeden przekazać komuś Ewangelię. Żeby być uczestnikiem czegoś takiego, jak Jezus tutaj z Samarytanką. Ja ci powiem, po pierwsze, Bóg ci podeśle taką osobę i będziesz wiedziała, jak przez ten proces przejść spokojnie i w Duchu Świętym. A druga rzecz, która jest jeszcze większa od tego, będziemy zszokowani, że ta osoba właśnie to była osoba, która była kluczem do wielu innych. Bo tak to następuje w Królestwie Bożym. Kiedy ta historia się zaczyna, Jezus siedzi przy studni i przychodzi jakaś babka, to po prostu w ogóle nie wskazuje na to, że to się tak skończy. Inni nauczyciele biblijni, których słyszałem, to oni mówią tak. Przyszła w południe, czyli w momencie siesty, wtedy, kiedy nikt nie poił, dlatego, że się wstydziła za swoje życie i nie miała zbyt dobrych relacji w swojej miejscowości, bo była cudzołożnicą. Przecież to miała 5 mężów. To była jakaś skręcona osoba, więc ona nie chce z nikim, nie przychodzi wtedy do poju, kiedy inni przychodzą. Przychodzi, kiedy już nikogo tam nie ma. Tak później jej życie niemoralne. Wiesz, wszystko jest bez sensu. Koniec jest taki, że ona staje się kluczem do tego miasta. Zadziwiające. Do Jezusa mówią, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Wiecie, dzisiaj my mamy po prostu dokładnie takie same historie. Czy może być coś dobrego z Ursynowa? Albo tam sięgnijmy po wasze miejscowości. Warka, Radomsko, Lublin. Boże. Tam zawsze się mylę. Dębo Łączka, Łączko Dębka, Dębko Łączka. Jak to było? Coś na wzór. Amen. I tak dalej. Czy może być coś dobrego? Wiesz, tu jest Samarytanka. Po prostu Bóg wie, jak to zrobi. My po prostu jesteśmy sfrustrowani, ponieważ my byśmy chcieli wszystko i wszystkich kontrolować. Ale Duch, który daje życie, jest jak ogień, jest jak woda, jest jak słońce. Amen. Tak więc, kochani, nie zabraknie wody w mieście. Nie zabraknie wody w mieście. A my jesteśmy prądem. Amen. Czy chcemy widzieć działanie globalne, takie przebudzenie i tak dalej? Okej, jest jedna rzecz, którą musimy zrobić. Musimy zadziałać lokalnie. Przebudzenie nie przyjdzie przez to, że przepchniemy w parlamencie ustawę. Albo po prostu, że się dorwiemy do telewizji i nagle po prostu wszystko się zmieni. Nie, wszystko się zmieni, ponieważ my będziemy lokalnie działać. Jak byłem na urlopie, taki najmocniejszy wpis, jaki przeczytałem w internecie przez te 3 tygodnie, to był Violi Dąbrowskiej, która napisała po angielsku, ja go przetłumaczyłem, ale napisała tak, że Boga, który jest wszędzie, nie można znaleźć przez podróżowanie. Boga, który jest wszędzie, nie można znaleźć przez podróżowanie. Boga, który jest gdzieś, można by znaleźć przez podróżowanie, bo można by dotrzeć tam. Ale Boga, który jest wszędzie, nie można znaleźć przez podróżowanie. Można go znaleźć tylko przez kochanie. Ja wiesz, Bóg nas posyła, chce widzieć przebudzenie i będzie widział to przebudzenie w tym mieście, ale my musimy przestać podróżować, a musimy zacząć kochać. My musimy się otworzyć jako ten, który podaje wodę jako pierwszy. A jeszcze jeden fragment miałem dzisiaj przeczytać i myślę, że on jest bardzo dobry. W Ewangelii Mateusza 10:42, Jezus mówi tak. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Czytałem to, bo o wodzie studiowałem. Jezus podkreśla to, mówi, jednego napoić tylko kubkiem wody. Nie straci swojej nagrody. Jeden kubeczek wody podaj temu, który jest spragniony. To jest to, co Jezus od nas oczekuje. Podać jeden kubek wody. Nie unikniemy nagrody. Amen? Chcesz widzieć globalne zmiany? Działaj lokalnie. Kochaj tam, gdzie jesteś. Tych najbliższych. Amen. Amen. Powiem wam, że to jedno z lepszych kazań pourlopowych, jakie w życiu powiedziałem. Bo zawsze po urlopie to nie wiem, co powiedzieć, bo nie wiem, czy Kościół jeszcze istnieje i co się działo przez te tygodnie, kiedy mi nie było. Wiem, kto głosił, ale o czym to już nie wiem. Nie wiem, gdzie jest wasze życie. Ale naprawdę wierzę, że Bóg nas prowadzi do wspaniałych rzeczy i że to proroctwo, ta wizja, którą Bóg mi dał, nie zabraknie wody w Warszawie, jest prawdziwa. Tylko teraz niech nikt elektrowni nie odłącza. Niech nikt nie likwiduje kontaktów. Niech nikt nie przestanie być płynącym prądem w sieci. A my jesteśmy tym prądem i my rządzimy miastem, bo mamy kontakt. Amen. Powstańmy. Panie, dziękuję Ci za to słowo. Można było je powiedzieć krócej i sprawniej. Ale dziękuję Ci za to objawienie, które Ty nam dajesz przez to słowo i że mówisz do nas o ludziach, którzy nas otaczają, Panie. Dziękuję Ci, że możemy uczyć się od Jezusa punkt po punkcie, w jaki sposób On jest skuteczny w przekazywaniu życia, w przekazywaniu wody życia, w przekazywaniu...